świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu na głowę olejek, gdy siedział przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: po co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła dobry uczynek względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Oto słowo Pańskie. Spełniła dobry uczynek względem mnie. No właśnie, dobry uczynek wobec Pana Boga. Może kogoś z was szokuje takie zdanie, bo właściwie jak można zrobić Bogu dobry uczynek? Przecież Bóg wszystko ma i wszystko, niczego nie potrzebuje. A tutaj słyszymy takie słowa od Jezusa. Zapytałem was na początku, za co chcecie dziękować na tej mszy świętej. Nie będę się pytał, co żeście sobie pomyśleli, ale ciekawe, kto z was pomyślał, że chce podziękować za życie. Za to, że jestem. Za to, że tutaj siedzisz. W ogóle jesteś na świecie. Bo to jest coś, co jest podstawową wartością. To, że jesteś. Bóg chciał ciebie dla ciebie samego. Nie musiał ciebie stwarzać. Świat by się toczył dalej, jakbyś nie był. I może nawet lepiej. Nieraz tak życzenia byśmy wobec innych osób, prawda, mieli nieraz, nie, że ktoś w urzędzie jakąś sprawę załatwia i taka myśl, prawda, że świat byłby lepszy, gdyby Pan Bóg ten. Ale jest to zasadnicza sprawa i nawet wobec osób, które właśnie sprawiają nam przykrość albo jak denerwują nas, jak to mówimy, tak, jak widzę tą osobę, to mi krosty wychodzą i tak jest. I trzeba sobie uświadomić wtedy, że Pan Bóg tą osobę stworzył i chciał tą osobę. To nie jest tak, że się pomylił. Pomylił. No właśnie. To jest pierwsza sprawa, żeby uświadomić sobie, że powinienem dziękować. Otwieram oczy rano i dziękuję Panie Boże za to, że się obudziłem. Bo masz dla mnie dzisiaj jakiś plan. To nie jest przypadek, że Pan Bóg zajął się czym innym. Tylko jest konkretny plan dla twojego życia, dla mojego też. Dzisiaj się obudziłem, ty też. Mój kolega na przykład, tutaj z nim studiowałem, mieszkałem w Babilonie 2 lata w jednym pokoju. No, po prostu się nie obudził. Żona, dziecko, niecały rok. Zasnął w łóżku, prawda, z żoną w domu i nie otworzył oczu następnego dnia. I ktoś może mieć pretensje, prawda? Jak to Pan Bóg jest? Ale czy musiał? Nie musiał. Nie musisz się dzisiaj, jutro obudzić, prawda? To, że jesteś, to jest darem Boga. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli uświadomimy sobie, że jest to naprawdę dar Boga, to, że jestem, to zobaczcie, jakie są z tego olbrzymie konsekwencje. To znaczy, moje życie nie należy do mnie. To znaczy, Bóg stworzył mnie i chce, żebym dzisiaj był i dzisiaj mam konkretny plan działania. Z tego są bardzo olbrzymie konsekwencje. Można na tym się dalej zastanawiać. Zresztą ogólnym celem i podstawowym celem, jak żeście też w konferencjach słyszeli, to co mówi święty Ignacy, jest to, aby człowiek Boga wielbił i przez to zbawił swoją duszę. Jest to cel podstawowy i nadrzędny. Wszystkie inne powinny być do niego podporządkowane. Wszystkie inne mają służyć temu pierwszemu celowi, aby duszę swoją zbawić. I prosta sprawa, jeżeli coś sprawia mi, no właśnie, niekorzyść, jakąś stratę duchową, powinienem to zostawić. Bo nie służy to zbawieniu mojej duszy. Nie wypełniam celu, zadania, którym zostałem obdarzony przez Boga. Zobaczcie, jeżeli w takiej perspektywie będziemy patrzyli na, nie na nasze życie, bo to jest takie duże słowo, ale na moje dzisiaj, na moje dzisiaj. Bo jutro, jak powiedzieliśmy, mogę się nie obudzić. Moja ziemska droga może się zakończyć. Ale jeżeli w tej perspektywie będziemy patrzyli na moje dzisiaj, to właśnie jest to taka energia, siła, która popycha mnie do wielu odważnych działań. Ponieważ ja wiem, że dzisiejszy dzień jest dla mnie zadaniem i jest darem. Dlaczego ta kobieta odważyła się zrobić coś takiego? No wyobraźcie sobie scenę, sytuację. Jest dom, Jezus, który jest uważany za wielkiego proroka, czyni cuda, których nikt wcześniej nie robił. Siedzą, słuchają go, siedzi w centralnym miejscu i ona odważyła się wstać i na głowę tu wylać mu olej. No pomyślcie sobie konsternację tych, którzy siedzą. Jak zareaguje Jezus? Dlaczego się odważyła coś takiego zrobić? No słucham. Szybko. Dlaczego? Jak myślicie? Bo? Bo co? Miłowała, bo? No też, no. Bo odkryła w Jezusie, że jest to Bóg. Jest to Bóg. Jest to Bóg. I Jemu oddała chwałę. Jest to Bóg. Oczywiście miłość się z tym łączy, to co dzisiaj się modliliśmy. Jest to Bóg. I dlatego w tym porządku na jej życia, dnia tego, w którym była, ona to wyraziła. To jest Bóg. I wszystkie inne moje słowa, zadania są podporządkowane temu jednemu, jemu, samemu Bogu Jezusowi. I dlatego to uczyniła. Wszystko inne było, powiedzmy, mniej ważne. Nie to, że nieważne. Mniej ważne. Drogi olejek. Bardzo drogi. Zobaczcie, tak nieraz chodzicie po kościołach Warszawy czy gdzieś indziej. Są piękne kościoły barokowe czy gotyckie. Jak to mówią ludzie, ociekające złotem, proszę księdza. I mówią tak, żeby sprzedać. Kościół żyje w przepychu. Sprzedać to złoto. Sprzedać te kielichy. Sprzedać te ziemie, co kościół ma, czy jakieś inne budynki. Rozdać komu? Ubogim. Bo oni potrzebują. To nie jest ewangeliczne myślenie, jak słyszeliśmy dzisiaj. Jezus to powiedział do nich. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem Bogiem, mówi Jezus. I ci ludzie, którzy budowali chociażby kościoły te barokowe, pięknie, wspaniałe, poświęcali tyle lat i nie liczyli kosztów. Ile drewna, jakiego, czy kamienia, czy złota. Nie liczyli, bo robili to dla Boga. Robili to dla Boga, nie dla człowieka. I dlatego tu jest sens tego działania. Ktoś, kto robi dla chwały ludzkiej, to tak, będzie takie argumenty wyciągał. Bo jeżeli ktoś mówi, no właśnie tego argumentu się kościołów uczepiłem, ale sprzedać, rozdać ubogim, to gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Czy w życiu takiego człowieka jest Bóg? No właśnie, trzeba się zapytać tej osoby, a co oddajesz Bogu? Bo się troszysz o ubogich, ale oddaj najpierw chwałę Bogu. I ktoś, kto ma w perspektywie chwałę Boga, jemu chce służyć, wszystko inne będzie w dobrej hierarchii. Tak jak u tej kobiety. Zobaczmy, że ten jej wielki czyn odkrycia w osobie Jezusa samego Boga popchnął ją do tej odwagi, oczywiście do oddania chwały, ale także w przedziwny sposób, właśnie to, od czego zaczęłam, jest to dobry uczynek, który uczyniła. Dlaczego? Bo jak pamiętacie, ciało Jezusa nie zostało namaszczone po śmierci. Nie zostało. Pamiętacie o tym? Zbliżał się szabat, piątek, już po godzinie, około godziny 18 było ichniejszego czasu, czyli słońce zachodziło i rozpoczynała się święta sobota, szabat. I dlatego w pośpiechu zdjęto ciało i nie było czasu na namaszczenie. Dlatego Maria, czy Marię, jak śpiewamy, wczesnym rankiem w niedzielę, kiedy się szabat skończył, jeszcze było ciemno, poszły do grobu, by namaścić ciało Jezusa, bo nie zdążono uczynić to wcześniej. A a tu i w końcu nie namaściły, jak wiemy, bo nie znalazły ciała Jezusa w grobie. Anioł mówi, dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych. I zobaczmy, ta kobieta to uczyniła. Ona już wypełniła, jak mówi Jezus, na mój pogrzeb to uczyniła. Zrobiła dobry uczynek. Coś, czego jakby brakowało. Coś, czego nikt wcześniej nie dokonał. I to jest właśnie wielkość tej kobiety, odkrycia Jezusa i oddania Mu chwały. Może ktoś z was gdzieś tam spontanicznie swoją myśl kieruje także na podobne wydarzenie Marii i Marty, dwóch sióstr. Maria, która siedzi i słucha słów Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że odkryła w Jezusie Boga. Słucha słów Bożych. Ma też hierarchię w swoim życiu. Wszystko inne jest podporządkowane temu jednemu celowi. Oddania chwały Bogu. Bardzo piękny właśnie obraz. Siedzi u Jego stóp, wsłuchuje się, adoruje Jezusa. Jest pochłonięta Jego osobą. Takim wyrazem modlitwy, na pewno wiecie, jest adoracja. Kiedy wielu z was, jest dużo osób, w kościołach jest adoracja, przychodzą i adorują Pana Jezusa. Jest to najpiękniejsza modlitwa, uwielbienia właśnie. Uwielbienia. Sam tutaj wspominam zawsze, jak byłem jeszcze tutaj na studiach, to postanowiłem sobie przynajmniej raz w tygodniu, chociaż na chwilę podejść do Kościoła Zbawiciela. Tam jest, jak wiecie, adoracja w tej kaplicy po lewej stronie Matki Bożej Częstochowskiej. Prawie cały dzień. I tak z Panem Jezusem te swoje studia, ale nie tylko studia, tylko może bardziej, co ja mam dalej robić w życiu. Pytałem się. I to była taka, no właśnie, adoracja, taki kierunek. Raz w tygodniu sobie postanowiłem. Oczywiście później przymierze i tak dalej, to było częściej to, co wy jesteście, prawda? Jakieś robienie przestrzeni dla Boga w swoim życiu, przestrzeni uwielbienia, aby wszystkie inne moje działania były dobrze ustawione i wiedziałbym, po co to wszystko jest. Ta modlitwa uwielbienia jest najpiękniejsza. To już tak na koniec powiem. Sami o tym dokładnie wiecie. Bo wielu z nas, jakbyście popytali, modlą się prosząc, prawda? O zdrowie, o pracę, o studia, o to, żebym zdał, nie umiejąc, albo żebym nie zdał, umiejąc. Zależy. I tak dalej, i tak dalej. Jest dużo różnych spraw. Żeby mi rodzice Lego kupili na choinkę, albo żeby się rodzice przestali kłócić. Dzieci proszą. Różne sprawy. To jest ważna modlitwa, prawda? I jeszcze inni przepraszają na modlitwie, prawda? Przepraszają, że to i to, że znowu coś tam sobie obiecałem i mi nie wyszło, albo że byłem taki skąpy, ofiarując komuś czas. Bo pieniądze to jest łatwo dać. Łatwo jest tak dać pieniądze. Nieraz dobrze się dają 50 zł na kino, masz, tylko nie zawracaj głowy. Dają, to jest łatwo dać, nie? Ale żeby na przykład z dzieckiem, chodź teraz, nie wiem, pojedziemy gdzieś tam, a no to już jest trudno. I przepraszamy za takie sprawy, za taką ciasnotę serca. Oczywiście. Niektórzy nawet dziękują na modlitwie. To już są taki poziom już heroiczny prawie, że ktoś podziękuje. Są takie osoby w parafii też, że dziękują. Dziękują. Ale takim najwyższym pułapem jest właśnie modlitwa uwielbienia. Ona zawiera w sobie wszystko. Zawiera w sobie wszystko. Wyobraźcie sobie na przykład dziecko, które przychodzi do rodziców i ani ich o nic nie prosi, ani za nic ich nie przeprasza, ani no, nie dziękuje za nic, tylko co? Przychodzi i mówi: tato, ale ty jesteś mądry, ty jesteś najmądrzejszy na świecie. Ja chciałbym być taki jak ty. Mamo, jaka ty jesteś piękna. Jesteś wspaniała. Po prostu, jak patrzę nawet na inne mamy, to nikt z moich kolegów nie ma takiej mamy jak ty. Jest to, można powiedzieć, modlitwa uwielbienia. I pomyślcie sobie, czy rodzice w takiej perspektywie nie dadzą dziecku tego, czego potrzebuje? Czy w takiej modlitwie rodzice nie przebaczą wszystkiego, nawet czego on sam nie widzi? co przez gardło mu nie przejdzie. Czy w takiej modlitwie oni nie widzą wdzięczności dziecka? No właśnie, modlitwa uwielbienia zawiera w sobie wszystko. I jest najpiękniejszą modlitwą. Taka modlitwa będzie w niebie. Taka modlitwa, nie będziemy już o nic prosić, przepraszać, bo nikt nic złego nic uczyni. Ale będziemy wielbić w zachwycaniu Pana Boga. I do takiej modlitwy już tutaj jesteśmy wezwani, aby właśnie ona przechodziła nad naszymi wszystkimi tymi mniejszymi sprawami. Bo ona de facto pokazuje nam cel każdego z nas. Życie moje jest po to, abym Boga wielbił, chwalił, oddawał Mu chwałę i przez to zbawił swoją duszę. Zanieśmy zatem nasze wspólne prośby do Boga.